Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Skąd pomysł na felieton z udziałem Karola? Krzysztof Galas.
Istnieje postać, która jest pierwowzorem powstania tego cyklu felietonów. Człowiek, który żyje normalnie na osiedlu i zaczepia często moją żonę, jak jest pod wpływem alkoholu i mówi: tego pani męża, to ja podziwiam. Z tym, że jak jest trzeźwy, to nie podchodzi, nawet dzień dobry nie mówi. Miałem zamiar pisać artykuły na stronę Związku Literatów Polskich i chciałem, żeby to było barwne, żeby to było coś innego. W sprawach literackich, żeby lżej powiedzieć, jakoś satyrycznie. Ten artykuł się bardzo spodobał, no i to potem doprowadziło do powstania cyklu kilkunastu felietonów.
I doskonale czyta to twoja żona, Alina Galas.
Kiedy na parkingu pod blokiem moja żona zamknęła samochód, nagle woń znajomej wody po goleniu zaparła mi dech.
A dzień dobry! Widzę, że macie państwo ciężkie zakupy. Pomogę to wszystko zatargać. Znowu jakiś burak zajechał panu miejsce dla inwalidy i ja bym takich lał batem, a jak któryś panu zazdrości, to niech się zamieni na oczy.
Weszliśmy do mieszkania. Byłem przekonany, że sąsiad ma przygotowane jakieś pytanie. Gdy żona postawiła przed nami kawę, zagadnął.
Wczoraj zrobiłem sobie spacer i poszedłem zobaczyć, jak wygląda nowe gniazdko poetów. Z wierzchu wyglądało w porządku. Przechodziłem też kilka razy ulicą Noskowskiego i patrzyłem na tą kamienicę, gdzie spotykaliście się poprzednio. To chyba lepiej być w nowym budownictwie, niż gnieździć się w jakiejś starej, odrapanej budzie.
Należy do związku od 2006 roku i nie mogę pamiętać świetności siedziby przy ulicy Noskowskiego. Ale starsi koledzy wspominają ten lokal z ogromnym sentymentem.
Ciekawe, co takiego widzieli w tej ośrupanej chałupie. Jak tam byłem, to jakieś stare koty łaziły w te i we w te. Pewnie tam śmierdziało, bo wyglądały na bezpańskie. Strasznie zabiedzone, na pewno miały pchły i sikały, gdzie popadnie.
Dawniej to miejsce miało niepowtarzalny klimat. Odbywały się tam wieczory literackie z prawdziwego zdarzenia. Już samo sąsiedztwo miejskiego parku, starych drzew, sprawiało, że nastrój był niepowtarzalny. Prawdziwe sanktuarium, gdzie płonął poetycki ogień.
Ale pan opowiada, coś podobnego, nie wiedziałem.
Kiedy zacząłem przychodzić na zebrania, dysponowaliśmy już tylko jednym pomieszczeniem i zapleczem socjalnym. Było nam ciasno, ale i tak łza się wokół kręciła, kiedy trzeba było opuścić lokal z taką historią.
Za to macie teraz nowe pokoje, wyremontowane, czyste, wystarczy działać.
To tylko konstatacja. Karol podrapał się po brodzie i wyczułem, że na coś czeka. Stwierdzenie faktu, dodałem.
No,
ze zrozumieniem przyznał sąsiad. Oczywiście, że lokal ożywiają ludzie i to od nas zależy, jaką stworzymy tam atmosferę. Na pewno nie da się przywrócić dawnego klimatu, ale warto dołożyć starań, żeby zadomowić się pod naszym nowym adresem, stworzyć miejsce, gdzie rozmawia się przede wszystkim o literaturze.
Teraz, kiedy każdy dba tylko o swoje podwórko, komuś jeszcze chce się pracować dla związku?
Panie Karolu, wystarczy wejść na naszą stronę internetową, żeby stwierdzić, że aktywność naszych członków stale rośnie i coraz więcej się dzieje.
To może w końcu jakąś kasę na tym zrobicie?
Aż takim optymistą to nie jestem, ale pozostaje mieć nadzieję.
Muszę lecieć, bo remontuję mieszkanie u pani Krystyny, tej z drugiego piętra. A wie pan, jak to mówią? Jak ci chatek to rozpiszy, to pamiętaj, ten najbliżej. Ale tak źle to chyba nie będzie.
Kto by pomyślał? Pojechał specjalnie na osiedle Powstańców Warszawy, żeby zobaczyć siedzibę ze zewnątrz i porównać z kamienicą przy Noskowskiego. Za każdym razem potrafi czymś mnie zaskoczyć. Goły.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Coś pan pamięta, od razu się pan przyznał.
No, z tego filmu może, książki nie przeczytałem. A z filmu pamiętam takie fragmenty.
To proszę nam je opowiedzieć.
Ordynata Michorowskiego, który był grany przez Leszka Teleszyńskiego. Stefcie, którą grała Elżbieta Starostecka.
Tak.
Właśnie.
Myślę, że słuchacze już wiedzą, o jakiej książce dzisiaj chcemy porozmawiać.
Trędowata.
Trędowata. Książka, która pojawiła się w polskiej literaturze w roku 1910 i od razu była tym, co się dzisiaj nazywa bestsellerem i chyba jest do dzisiaj ciągle czytana, bo wydań tej Trędowatej było bardzo dużo i przed wojną, po wojnie, w latach PRL-u, długo nie była wydawana, no bo oczywiście opowiadała o klasie czy warstwie, o której ówczesne władze nie chciały słuchać. Pierwsza Trędowata, którą przeczytałem, dotarła do mnie przepisana gdzieś przez kogoś na maszynie, taka wersja oprawna w jakiś duży skorosz. I to była pierwsza Trędowata, którą kiedyś jakaś moja znajoma od swojej znajomej dostała i powiedziała, jest taka książka przedwojenna i wszystkie panie kiedyś się nią zaczytywały. Jak się okazało, się zaczytują się nią do dzisiaj. I później gdzieś w latach 70. pojawiło się wydanie, pamiętam, w wydawnictwo literackie chyba ją wydało. I książka została sprzedana i osiągała na czarnym rynku książkowym, czyli takie rozkładane stoliczki w Warszawie i nie tylko, ogromne, niebotyczne ceny.
I bardzo szybko nagrano film.
Jerzy Hoffman zrealizował, tak jak pan mówił, Teleszyński i Starostecka w rolach głównych i cała plejada polskich aktorów, która odgrywała tą arystokrację. Ten film ostatnio, przyznam się, obejrzałem. Naprawdę przepiękne zdjęcia, wspaniałe plenery. Ten film jest monumentalny. Ten miłosny, mezaliansowy wątek gdzieś w tym filmie został zagubiony, ponieważ reżyser i operator tak zakochali się w pejzażach i możliwości kręcenia przede wszystkim powozów. Tam, jeżeli policzyłem, jest kilkanaście przeróżnych ekwipaży. Powozów jednokonnych, dwukonnych, aż do ośmiokonnych. I oni kręcą to z taką miłością, że w ogóle zapominają, że są aktorzy. Takie miałem wrażenie. Czyli film monumentalny, pokazujący, jak to kiedyś, dawniej żyło się. Ta arystokracja w zasadzie wyłącznie żyje w pałacach albo na przyjęciach. Taki jest obraz tego filmu, bo tak było to w książce napisane. I to wszystko, co Miszkówna napisała stylem, który bywa wyśmiewany, czyli taki lekko egzaltowany styl początku XX wieku, Hoffman zawarł w tych zdjęciach, gubiąc zupełnie umiejętność Miszkówny pokazywania postaci. Nie wiem, czy pan pamięta, że ta guwernantka w zasadzie została guwernantką z wyboru. Miszkówna świetnie wymyśliła psychologicznie historię, bo spotyka się oto dwoje ludzi, którzy są pokłóceni ze światem i szukają czegoś innego. Stefcia jest świeżo po rozstaniu z człowiekiem, który okazało się wcale jej nie kochał, a chciał z nią ożenić się wyłącznie dla pieniędzy, czyli ma złamane serce i ucieka z domu. To jest taka kontrolowana ucieczka, że jeżdża na prowincję do wielkiego, wspaniałego dworu magnata, tych Michorowskich. Ojciec jej znajduje tą posadę, będąc spokojny o to, że córce w tym domu wielkich ludzi nic się nie stanie. Czyli zbuntowana kobieta szukająca wcale nie miłości ani żadnego ordynata, tylko szukająca spokoju, aby zapomnieć o tej swojej nieszczęsnej miłości. I tam spotyka z kolei Waldemara, który ma zupełnie inny problem. Rodzina chce go wydać na siłę za bardzo bogatą pannę, która ma wnieść dużo pieniędzy, a oni są wielką arystokracją, ale zubożałą arystokrację. Mam nadzieję, że przez małżeństwo zdobędą trochę pieniędzy i cała rodzina, stara babcia, stara ciotka, ojciec, wujek, dziadek, wszyscy tego Waldiego męczą, żeby wreszcie z tą panną się zechciał ożenić, a on tego zupełnie nie chce, bo czuje się zniewolony i wtedy nagle na horyzoncie pojawia się owa Stefcia, czyli są to takie dwie dusze, że tak powiem, zbuntowane, które się spotykają. To film jest zupełnie zgubiony. Oni się tam spotykają w najbardziej romantyczny sposób, jaki można, gdzieś on jedzie konno, ona gra na fortepianie, przedtem widzi go w jakieś takie ogromne, długie ujęcia, ona pod parasolem w jakichś ogrodach, pamiętam takie przybitki, czyli zupełnie zagubiono to, co jest siłą tej książki, jak się dzisiaj ją czyta czy słucha, to znaczy prawdę psychologiczną, bo ta prawda tam jest. Pomijam ironię, którą Miszkówna ma, którą można nie zauważyć w opisie arystokracji, bo jest bezlitosna i pokazuje różność stare ciotki, starych wujków, naprawdę z dużą umiejętnością groteskowego pokazania. I to wszystko można znaleźć w przedwojennym filmie, bo nie wiem, czy pan wie, że przed wojną powstały cztery wersje.
Właśnie się dowiaduję.
Proszę bardzo. Cztery wersje Miszkówny były nakręcone. Najbardziej znana z 1936 roku. Można ją znaleźć w internecie. Poprzednich wersji niestety nie udało mi się obejrzeć, więc mogę tylko o nich opowiadać to, co piszą historycy filmu, a tą wersję z 1936 roku obejrzałem i bardzo mi się podobała, bo autorzy tamtej wersji nie zgubili psychologii, to znaczy tam są żywe postaci, poza tym cała plejada aktorów przedwojennego kina, Wysocka, Ćwiklińska, Junosza Stępowski, Węgrzyn tam występują i oni grający arystokrację mają w sobie coś takiego, jakieś takie przedwojenne dotknięcie, które oczywiście aktorzy polscy z lat 70. zupełnie zgubili. Więc ja oglądałem tamten film z 1936 roku, pomijając, że to jest stare kino, które lubię, z ogromną ciekawością warsztatu aktorskiego i tego, jak te postacie są pokazywane. Oni nie boją się pokazywać ich ironicznie, wręcz przeciwnie, ten film jest bardzo śmieszny. Więc jeżeli ktoś lubi komedię z okresu starego kina, to polecam tą wersję z 1936 roku. Powstał serial w 1999 roku, którego nie obejrzałem, bo nie ma go w internecie. Nakręcony przez nieznanego mi reżysera z ogromną ilością młodych aktorów, którzy kończyli wtedy szkołę krakowską. Pamiętam, znam ich, bo to byli moi koledzy ze studiów, ponieważ nie występuje jako serial kultowy, użyję tego słowa, więc myślę, że był jakąś wersją średnio udaną. Czyli są próby powrotu do trendowatej. Była seria przedstawień w całej Polsce, chyba nawet była wersja chyba muzykalowa w Gdyni, ile dobrze pamiętam, na pewno w Krakowie, w Teatrze Ludowym, później w Teatrze Słowackiego i w kilku warszawskich teatrach trendowatą na różne sposoby przywracano i zawsze był to sukces kasowy. Ludzie chcą to dzisiaj oglądać trendowatą.
A czy my chcemy słuchać?
To są dwa różne nagrania, absolutnie sobą konkurencyjne i zupełnie inne. Leszek Teleszyński czyta trendowatą. To jest książka, która została nagrana jeszcze na kasetach, a później przeniesiona do wersji i czytak, i wersji MP3 w naszej ulubionej bibliotece. Jest wersja, która została nagrana później na płycie, ale też wersja MP3 przez Katarzynę Zawadzką. I Teleszyński czyta jak Teleszyński. Jest już trochę starszy i czyta jak taki zmęczony, stary Michorowski. Ja bardzo lubię Teleszyńskiego czytającego, więc nie będę po raz kolejny opowiadał, że byłem pod dużym wrażeniem tej wersji. Pani Zawadzka radzi sobie z tym gorzej, bo nie bardzo wie, jako kto ją czyta. Raz jest trochę bardziej stefcią, raz jest jakąś służącą, a raz jest tylko narratorem. Czyli taka jasność i czytelność tego przekazu lektorskiego gdzieś ginie, a nie jest też przeźroczystą lektorką, od razu powiedzmy, próbuję interpretować to. Ale jest to inna wersja, czyli kilka wieczorów zapewnionych.
Trendowata.
Helena Miszkówna.
Polecał Paweł Kamza. Wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.